Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO. Tak Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował incydent z rosyjskim dronem, który poprzedniej nocy spadł na Lubelszczyźnie. Szef gabinetu politycznego premiera Węgier twierdzi, że Donald Tusk jest zdenerwowany brakiem zaproszenia na rozmowy do USA. W faktach także polskie arbuzy, które trafiły do was wczoraj podczas naszej akcji Pyszne bo Polskie. Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju, mówił w środę na konferencji prasowej wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU potwierdził, że dron, który spadł w Łosinach, należał do Rosjan i nie został wykryty przez polskie systemy radiolokacyjne. Na konferencji z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza i generała Dariusza Malinowskiego był reporter RMF FM Jakub Rybski.
Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że Polska w ubiegłym roku kupiła sprzęt m.in. antydronowy, ale wciąż nie został on uruchomiony.
Teraz niestety naszym wrogiem największym, wrogiem jest czas. Czas, który niestety jest potrzebny do wdrożenia, implementacji tych systemów, które zakupiliśmy.
Dron to tak zwany wabik, czyli dron wojskowy, który pozbawiony jest głowicy bojowej, ale posiada niewielką ilość materiałów wybuchowych, które służą do samodestrukcji. Najprawdopodobniej został wystrzelony z terytorium Rosji.
Na pewno wiemy, że jest to silnik dostępny na wszystkich rynkach, made in China. Na pewno wiemy, że znajdowały się na pokładzie pewne systemy, które też są dostępne i no też wiemy, że ten ładunek, który był na pokładzie, nie był dużym ładunkiem, to nie była głowica bojowa na pewno.
Mówił generał Dariusz Malinowski, zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych i dodał, że dron prawdopodobnie leciał bardzo nisko, aby ominąć polskie pole radiolokacyjne.
Balázs Orbán, szef gabinetu politycznego premiera Węgier, skomentował, że Donald Tusk wydaje się być zdenerwowany brakiem zaproszenia na rozmowy w Waszyngtonie i dlatego krytykuje Węgry. Przypomnijmy, polski premier skrytykował pomysł zorganizowania rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy w Budapeszcie, nawiązując do nieudanych gwarancji terytorialnych z 1994 roku. Według źródeł amerykańskiego portalu Politico, Budapeszt jest rozważany jako miejsce spotkań przywódców USA, Ukrainy i Rosji, choć Biały Dom nie potwierdził tej decyzji.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Po wielu dniach poszukiwań odnaleziono wczoraj ciało strażaka, który w czasie akcji gaśniczej wpadł do wnętrza hali w Kawlach na Kaszubach. Tę smutną informację przekazała w środę Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Iga Świątek i Casper Ruud grają w półfinale turnieju par mieszanych US Open. Ich przeciwnikami, przypomnijmy, są Jessica Pegula i Jack Draper. Pierwszego seta wygrali Amerykanka i Brytyjczyk 5-3. Trwa drugi set tego pojedynku. Jak na razie prowadzą w nim Świątek i Ruud 1-0. Kolejne doniesienia z kortów w faktach o trzeciej. Dziesiątki polskich arbuzów trafiły wczoraj po południu do słuchaczy RMF FM w miejscowości Wieniawa na południu Mazowsza. To część naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. O arbuzach hodowanych w tym regionie dowiedzieliśmy się od was. Nasz reporter Michał Dobrołowicz razem z plantatorami rozdawał te owoce turystom nad zalewem domaniowskim.
Mamy dla państwa specjalną niespodziankę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy sezon polskiego arbuza. Proszę testować, próbować.
Tutaj wyhodowany, tutaj?
Tak, tutaj był wsadzony tak naprawdę w grunt na początku czerwca, ale w tej chwili praktycznie już jest do zbioru.
Jak smakuje?
Bardzo słodki. Naprawdę, bardzo słodki, soczysty i ma mało pestek.
Soczysty, lśniący, przypuszczam, że bardzo mięsisty, kiedy się go do ust weźmie.
Proszę spróbować. Jak?
Odpowiem jak bohater jednego z moich ulubionych filmów, Ambrozja.
Zdjęcia i filmy z naszej akcji znajdziecie w naszych social mediach. Za tydzień ciąg dalszy akcji Pyszne bo Polskie. Będziemy na Podkarpaciu. Czekamy na wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić i potraw, o których warto opowiedzieć. Wasze zgłoszenia zbieramy na rmf24.pl. Czy na naszych oczach upada stary porządek, czy rodzi się nowy geopolityczny układ sił? W kontekście ostatnich wydarzeń wokół wojny w Ukrainie Tomasz Terlikowski pytał o to Tomasza Nałęcza, byłego doradcę prezydenta Bronisława Komorowskiego. Posłuchajmy.
Na pewno rodzi się nowy świat i w wymiarze międzynarodowym, bo przypomnijmy, świat zimnej wojny, który przez kilkadziesiątków lat kształtował nasze wyobrażenie o świecie, uległ już, i to był dwubiegunowy podział świata, dwa supermocarstwa, Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone, że to ten stary świat się marzy, na moim zdaniem, Putinowi na przykład.
On chciałby wrócić, ewidentnie, on to
tak,
mówi.
Tak, to jest do wskazania. Dzisiaj w wymiarze międzynarodowym mamy świat wielobiegunowy, trochę tak jak przed 1914 rokiem. Przed 1914 rokiem było w Europie 5, na świecie 7, no bo trzeba doliczyć Stany Zjednoczone, Japonię, państw współdecydujących o losach świata.
Ale jak się popatrzymy na to, co się działo w Waszyngtonie, to nie wyglądało to jak świat wielobiegunowy, tylko wyglądało to, jak przyjechali do suwerena, przyjechali panowie feudalni i oddawali mu pokłon lenny, mówiąc: jesteś wspaniały, jesteś cudowny, jesteś niezwykły.
Ma pan 100% racji, tylko ja bym jednak proponował, żeby odróżnić to, co było teatrem w Stanach Zjednoczonych, od realnej polityki, bo ja odniosłem podobne wrażenie jak pan. Jako historyk to odbyłem taką wycieczkę w przeszłość dzięki. Patrzyłem zapartym tchem na te kadry z Waszyngtonu i czułem się, jakbym się przeniósł o kilka wieków do absolutystycznej Francji Ludwika XIV. Wiadomo,
prezydent Słońca.
Król był król Słońca, najwybitniejszy król w dziejach świata, większy niż egipscy faraonowie i rzymscy...
I to było podobnie. Prezydent Trump Słońce.
Tak, tu był właśnie prezydent Słońce i byli ludzie, którzy się kłaniali temu Słońcu. Niemalże tak starożytni Słowianie przed przyjęciem chrześcijaństwa, tylko że przecież to było schlebianie próżności Trumpa.
Tak, ale oni schlebiali z konkretnego powodu. Znaczy, nie
oczywiście.
Róbmy z nich tylko wariatów czy pajaców. Oni schlebiali, bo wiedzieli, że bez Stanów nie są bezpieczni.
Ja z uznaniem na to patrzyłem. Przecież Europejczycy, wszyscy oglądający te kadry, mieli pełną świadomość, że liderzy europejscy odgrywają pewną grę, której oczekuje gospodarz, bo oni chcieli z gospodarzem za cenę przyjęcia tego tonu rozmowy, bo czym się kończyło podmiotowość w takiej rozmowie bez tych hołdów, przekonał się prezydent Zełenski w lutym w Białym Domu. Przecież oni się zachowywali tak jak trzeba, odrobili lekcje.
Ale ja się właśnie o to pytam, bo jeżeli oni zachowali się tak jak trzeba, to znaczy, że oni mają świadomość, że w tym trochę bardziej wielobiegunowym świecie jednak jeden biegun, przynajmniej w przypadku Europy, ma znaczenie fundamentalne, bo on nas chroni.
Zgoda, panie rektorze, ale też oni mieli też świadomość swojej siły. Proszę zwrócić uwagę, że oni pełni kurtuazji, wręcz przesadnej kurtuazji wobec gospodarza, prezydenta Trumpa, twardo każdy z nich zabierał głos i każdy prezentował twarde, antyputinowskie stanowiska europejskie. Co więcej, Donald Trump odpowiadał w tym samym tonie. W tej rozmowie po raz pierwszy albo po raz drugi w dziejach w ogóle tego konfliktu, tej agresji rosyjskiej na Ukrainę, prezydent Trump powiedział Rosji jako agresorze. Przecież do tej pory, właśnie w czasie chociażby tej lutowej rozmowy w Białym Domu, to Donald Trump oskarżał więc Ukrainę, że ona jest winna wybuchu tego konfliktu, co jest w ogóle absolutnie
nieporozumienie. I tu nastąpiła zmiana. A ja przypomnę naszym gościem profesor Tomasz Nałęcz, historyk, były polityk, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Powiem, że wróćmy na chwilę do tej sceny i do pytania o to, dlaczego tak naprawdę, a wszystko na to wskazuje, Donald Trump, człowiek, który ma genialne służby dyplomatyczne i wspaniałe służby wywiadowcze, które przewidziały atak Rosji na Ukrainę i ostrzegały o nim. Dlaczego on cały czas wierzy, że Putin chce pokoju? No ta scena, w której on mówi do Emmanuela Macrona, nie w czasie konferencji, to jest lekko podsłuchane, on to dla mnie zrobi. No, wiara, że kagiebista coś zrobi dla prezydenta Stanów Zjednoczonych z perspektywy Polaka, ale nawet amerykańskiego polityka, jest absurdalna.
Ma pan rację, ale no, tak jest Donald Trump. No, Donald Trump jest egocentrykiem, w sposób, to każdy widzi. Jest przekonany o swojej pozycji, o sile oddziaływania dla ludzi. Ja myślę, że w tym pasusie absolutnie nieprzeznaczonym dla mikrofonów, ale no, dzisiejsza technika pozwoliła wyłapać to zwierzenie uczynione prezydentowi Macron, że on to dla mnie rzeczywiście zrobi. Sam powiedział, wiesz, to brzmi nieprawdopodobnie, ale on to rzeczywiście dla mnie chce zrobić.
Ale nic jeszcze nie zrobił Putin. Gdyby coś zrobił.
Po pierwsze, nic nie zrobił, ma pan rację. Prezydent Putin z twardej szkoły KGB, z twardej szkoły manipulacji, No ale tak jest Donald Trump. To trzeba brać pod uwagę. Bardzo dobrze, że liderzy europejscy to biorą pod uwagę. Szapoba, nie żadne śmichy, chichy, że tak właśnie udawali pokornych dworaków w Waszyngtonie. Byli bardzo skuteczni. Moim zdaniem, ja po Alasce byłem bardzo smutnych myśli.
Czy to Jałta?
Mi się wydawało, tak, to by, dla historyka Alaska przypominała żywcem pewne kadry wyjęte z Jałty, czyli zgodę Stanów Zjednoczonych na oddanie wschodu Europy w rosyjską strefę.
Ale wschodu, bo to jest pewnie dla nas Polaków kluczowe pytanie. Oczywiście Ukraina oddana Rosji to jest także dramat dla Polski, no, to nie ma wątpliwości.
Ogromny.
Ale pytanie, czy pana zdanie, panie profesorze, ta Jałta mogła się zakończyć tym, że i Polska w jakiejś formie, bo na tym etapie Rosja chyba nie ma sił, żeby nas połknąć po prostu, ale w jakiejś formie mogłaby mieć znaczenie także dla Polski, jako pewna forma oddania Polski, na przykład wycofania wojsk natowskich.
Ależ oczywiście, ja myślę, że ta rzecz jeszcze nie została przesądzona. Na pytanie przecież przez jednego dziennikarza skierowane do prezydenta Trumpa, czy on rozważa wycofanie czy ograniczenie wojsk amerykańskich w Polsce, czy Putin tego zażądał, Trump się żachnął, powiedział, nic mi w tej sprawie nie wiadomo, ale żadna z opcji nie jest wykluczona. To są kwestie, które będziemy jeszcze rozważali.
Tak, ale gdyby tak było, no to de facto okazałoby się, że z powrotem nie jesteśmy pełnoprawnym członkiem NATO. Wycofanie wojsk natowskich z Polski oznacza nie tylko realizację postulatu Putina, ale również nowy mur, który oddziela pełnoprawnych członków NATO od tych, którzy są takimi trochę gorszymi.
Wycofanie rząd wojsk amerykańskich, bo przypomnijmy, armia polska jest armią natowską.
To więc, prawda.
Ale nie, pan rację. Ja myślę, że nie jest to już realne niebezpieczeństwo. Widzieliśmy to, co jest budujące po tych smutnych kadrach z Alaski w Waszyngtonie, to widzieliśmy jednak wspólną oś atlantycką, euroatlantycką oś, która dała Europie bezpieczeństwo, ale też i Stanom Zjednoczonym w 1949 roku, w tym najgorszym okresie zimnej wojny, kiedy ona się już zaczynała zamieniać na gorącą, na przykład wojną w Korei, prawda? Więc i myślę, że to jest wielka wartość, ta współpraca europejsko-amerykańska. To Europa twardo stoi, broni swoich interesów, bo Europejczycy całe szczęście, co jest wielkim dla historyka przełomem, że oto mamy po raz pierwszy w dziejach Europy sytuację, że w Paryżu, w Londynie, w Berlinie traktuje się bezpieczeństwo europejskie integralnie.
To już chce pan powiedzieć, mówiąc wprost, że nie patrzy się już na nas jak na Europę Wschodnią, którą można zostawić
Dokładnie,
Rosji, żeby ona nami rozgrywała.
To, co było dla mnie w Waszyngtonie super budujące, zobaczyłem, że w Europie nie ma już ducha Monachium. Czyli, że zachód Europy dogada się ze wschodem Europy, czyli z Rosją, kosztem tej przestrzeni między Europą, między zachodnią rozumianą kończącą się na Niemczech, a Europą wschodnią kończącą się na Polsce.
Komentował profesor Tomasz Nałęczy. Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego znajdziecie na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.